Słuchajcie, z tej strony Oliwia i Dawid. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu. Dawid, możesz się przywitać.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Krótki początek, bo przechodzimy prosto do sedna. Dzisiejszy temat jest tematem dość ciężkim, jak widzicie po tytule. Nie jest to żaden clickbait, czyli miałam ojca alkoholika i serio. Miałam i stwierdziłam, że w sumie ostatnimi czasy mam takie poczucie, że znalazłam w końcu miejsce i jakąś przestrzeń w sieci, gdzie mogę się tym z Wami podzielić i w zasadzie chciałabym, żeby to miało przełożenie na Was, ale w jakkolwiek pozytywnym stopniu. Jestem przekonana, że sporo osób będzie mogło się ze mną utożsamić. Ale przede wszystkim chciałabym, żeby ten podcast, ten odcinek miał jeden konkretny wydźwięk, mianowicie, już Wam w sumie powiem na samym początku, to z czym zmagacie się w dzieciństwie jak najbardziej przekłada się na dorosłe życie, ale pamiętajcie, że nie musi to Was w pewien sposób określać, to Wy decydujecie, jesteście panami swojego życia i to Wy macie wpływ na swoje życie.
Nagrywamy. I dodam tylko, że pewnie ze złych rzeczy, żeby tak jeszcze bardziej to podsumować, że ze złych, negatywnych rzeczy można wyciągnąć dobre. I myślę, że Oliwia jest trochę tego przykładem. Ona dzisiaj będzie pewnie głównie tutaj dzieliła się swoimi doświadczeniami. Ja mogę ewentualnie coś komentować albo dać swój punkt widzenia i odniesienie.
Myślę, że on będzie bardzo wartościowy, bo właśnie gdzieś tam ta przeszłość, z jaką mieliśmy styczność, przekłada się praktycznie na wszystkie aspekty naszego życia. Na jakąś naszą edukację, na wybranie ścieżki rozwoju, na to, kim chcemy zostać, na to, jakimi ludźmi się otaczamy, na to, jaki związek chcemy zbudować. Czy podejmiemy decyzję o tym, żeby mieć dzieci, czy
całokształt.
Nie.
Całokształt. To jest
ogólnie,
absolutnie
każdy aspekt życia. Tak, także ten podcast pewnie podzielimy na kilka części, ale może zacznijmy w sumie od tego, o czym Ty już, Dawid, powiedziałeś, czyli o związku. W jaki sposób funkcjonowanie w dzieciństwie, w nastoletnim życiu z osobą chorującą na alkoholizm może mieć przełożenie na związek?
Myślę, że to jest do mnie pytanie.
Tak.
To jest do mnie pytanie.
To jest do Ciebie pytanie. Czy jakie cechy, które płynęły ode mnie, uważasz, że miały przełożenie na jakieś nasze docieranie się, w szczególności w tych takich pierwszych fazach?
Na pewno brak zaufania, taki dość duży dystans. Wiem, że to była jakaś tam oznaka, która bardzo była odczuwalna. No i wrażliwość, tak ogólnie, wrażliwość, ból przy pewnych poruszanych tematach, czy po prostu smutek przy jakichś komentarzach. Czasami mijamy na przykład osobę bezdomną. Nawet ostatnio mieliśmy na wyjeździe dość duży kontakt z tymi ludźmi w Stanach i wiem, że kiedyś skomentowałem taką osobę jako żul. Podsumowałem to i wiem, że mocno cię to uraziło.
Czy uraziło?
Wiem, że po prostu później o tym rozmawialiśmy i w jakimś stopniu.
Mnie bezpośrednio nie uraziło, bo nie nazwałeś mnie żulem, ale mimo wszystko ja do takich ludzi mam jakąś taką, nie wiem, nauczyłam się empatii w stosunku do każdego człowieka i wiem, że za tym człowiekiem, jego ludzką tragedią też idzie jakaś historia, a nie jest żulem, okej, będę żulem. Mhm. W ogóle to określenie jest takie bardzo negatywnie nacechowane,
ono jest bardzo,
a krąży u nas w społeczeństwie i dla niektórych może być bardzo bolesne, w szczególności jeśli
ktoś tego doświadczył, po prostu.
Jakieś śmieszki, heheszki w towarzystwie, o Boże, zobaczcie tego żula, a może czyjś tata...
Może to jest tragedia życiowa, nie? Której nie znamy szczegółów. Może jest to bardzo prosty schemat, a może jest bardziej rozbudowany i warto by było się w niego zagłębić.
Do wielu tematów często podchodzi się dość płytko, powierzchownie, ale warto się, i to mówię pod każdym aspektem, warto się po prostu w niektóre tematy bardiej zagłębić,
albo
niż wydawać opinie, oceny.
Ugryźć się w język. Nie wnikać w to, nie wiem, próbować nie oceniać tego.
Ale no, ten przykład, który dałeś właśnie z bezdomnymi w Stanach, bo jeśli gdzieś tam obserwujecie nas na naszym koncie instagramowym o gustach podcast, to pewnie śledziliście Dawida relacje ze Stanów, jak przejął nasze konto i pokazywał nasz trip ze swojej perspektywy. No i faktycznie pokazywaliśmy tam ten problem bezdomności, który jest ogromny. I tak jak już wspomnieliśmy, no to jest potwierdzenie na to, że gdzieś tam te takie wspomnienia z dzieciństwa, to co miało miejsce, no, wraca w dorosłym życiu i ja widząc takie osoby, no miałam mnóstwo takich negatywnych wspomnień, a nawet jadąc tam kompletnie się nie spodziewałam, że z takim czymś będę miała do czynienia, będę miała styczność. Wiedziałam, że są bezdomni, ale nie sądziłam, że to przywoła we mnie takie jakieś wspomnienia. A propos też tak zwanych żuli, o których wspomniałeś, przypomniała mi się też jedna sytuacja, która miała miejsce w liceum. Pamiętam, że wyszłam gdzieś z koleżanką, z jakimiś znajomymi i pod sklepem właśnie była osoba, która, no, której towarzyszyło mocne upojenie alkoholowe. I pamiętam, że coś mnie tknęło, ja jestem ogólnie dość wrażliwą osobą i powiedziałam mu, że gościu, zrób coś ze swoim życiem, że masz szansę. Pamiętam, że ile mogłam mieć wtedy lat, 17, 16, ale poczułam jakiś taki, nie wiem, bodziec, bo być może dobrze mu patrzyło z oczu. Nie wiem, nie pamiętam, co nam wtedy kierowało. No w każdym razie jakoś tak po ludzku do niego podeszłam i chciałam, przeprowadziłam taką rozmowę. Zapytałam się właśnie, co się u niego wydarzyło w życiu, a porozmawialiśmy i on podsumował tą konwersację, że o kurczę dziewczyno, chyba coś cię musiało spotkać w życiu niefajnego, że w sensie, że musiałaś coś przejść, bo nie spotkał się z czymś takim, żeby ktoś do niego podszedł i zagadał właśnie w taki sposób. To tak chciałam out of topic wrzucić jako dodatkową historię. Ale wracając do tych związkowych tematów, do tego, co ty, Dawid, powiedziałeś, ja bym dodała jeszcze kontrolę.
Tak, no gdzieś tam od samego początku było to takie dość rzucające się w oczy, że...
Psycholka. Biłaś,
no powiem tak, może to odstraszyć, może to wzbudzić takie dość niebezpieczne postrzeganie. No i ogólnie w jakimś stopniu na dłuższą metę może to być po prostu niezdrowe. Ale gdzieś tam taka kontrola... Pamiętam po prostu, że kiedyś szliśmy...
Kontrola, oskarżenia.
Tak, że gdzieś tam kiedyś szliśmy na początku naszego związku po korytarzu w szkole i potrafiłaś mi gdzieś tam powiedzieć, że czemu się patrzysz na tą dziewczynę? Mhm. A ja się na nim nie patrzyłem. I to było takie...
Albo później na jakichś ruchomych schodach. Było dużo takich akcji. Sprawdziłam ci kiedyś komputer.
Tak. I to było takie bardzo... No w jakimś stopniu powiedzmy, że jest to godne zapamiętania. W takim sensie, że to się pamięta, to się czuje, to się później ma z tyłu głowy. Inaczej. Jest pewne, że jest to efekt czegoś. O, tak bym to ujął. Że gdzieś coś musiało to kiedyś spowodować.
A czemu ciebie to nie odstraszyło? Jak sobie tłumaczyłeś takie chore zachowanie? Bo dla mnie takie zachowanie jest brakiem zaufania absolutnego, a zaufanie jest podstawą budowania związku. Po latach to wiem, ale wtedy...
Miło, że moja żona mnie pyta, czemu cię to nie odstraszyło? Bo gdzieś tam te lata w takim razie, które już razem przeżyliśmy, są takim, bym powiedział, dobrym dowodem na to chyba, że jakby dotarliśmy się pod tym kątem. Mhm. Ale powiem tak, ludzie mają bardzo różne problemy i nie uważam, że to jest coś najgorszego. W sensie, no jest to jakieś takie dziwne, albo może to wzbudzić dziwne postrzeganie, ale chyba są gorsze rzeczy, które mogą zaważyć na tym, czy związek warto kontynuować,
jest
czy nie.
Jest milion gorszych rzeczy.
Więc uważam, że to jest coś takiego, no okej, ale bez przesady.
Nie zapaliła ci się taka lampka, że ej, halo, skoro laska kontroluje mnie po, nie wiem, 3 miesiącach związku i wyjeżdża do mnie z tekstami, że się patrzy na inną dziewczynę, no to nie zapaliła ci się lampka, że
oczywiście,
będę cię kontrolować
się zapaliła
przez całe życie?
Oczywiście, że mi się zapaliła. I gdzieś tam mam to z tyłu głowy i jest to, gdzieś tam to też wracało, także no jest to jakiś tam element, był czy jest naszego związku, ale no mówię, no są chyba gorsze rzeczy, nie wiem, mam wrażenie, że to nie jest nic, znaczy jest to, może być dziwne, okej, kropka, już jakby powiedzieliśmy to, ale naprawdę chyba są gorsze rzeczy w życiu, jakoś nie postrzegam tego jako coś mocno...
Żeby zerwać ze sobą.
Tak.
Jednak ta szala może zaważyć, korzyści przeważyła.
Korzyści, no nie jesteśmy kurde w firmie, żeby bilans jakby przeprowadzić
dobra,
tego.
Dobra, szala pozytywnych,
ale nie wiem, no jak, Oliwia, o czym ty mówisz w ogóle? szala miłości, a nie kurczę jakichś pozytywów, korzyści. O czym ty mówisz w ogóle? Ja byś analizowała bilans firmy.
Nie, no chwileczkę, jak bierzesz na tapet związek, no to jest bardzo, bardzo dużo składowych. Miłość jest jedną składowych.
No dobra, okej, pod tym kątem tak, ale
wasza
zabrzmiało to...
Wasza miłość wtedy była tak ogromna to jakbyś... po 3 miesiącach, że stwierdzisz, nie no, miłość po prostu,
zabrzmiało
ona będzie
to,
moją żoną.
Jakbyś to jakby przekładała na jakieś liczby, cyferki składowe, no... Ja tego tak nie przekładam, jakby no okej, no jest, to jest dla mnie coś dosyć zero-jedynkowe, że jak jest jakieś tam uczucie, no to musi być ono na tyle silne, żeby faktycznie przykryło jakieś tam niedoskonałości czy zgrzyty.
Nawet jeśli cię będę kontrolować, to dźwigniesz temat.
No tak.
Okej.
Jakby no ogólnie to było takie, no akceptuję to, no nie wiem, jak, pod jakimś względem.
Ja tak cofając się w sumie wspomnieniami do początku związku, mam po prostu przed oczami historię naszą, jak siedzieliśmy sobie w parku na ławeczce przy fontannie i siedziałam cała posmarkana, nie wiedziałeś co masz zrobić, skąd donieść mi chusteczki, i nie wiadomo, co jeszcze tam się działo.
No pożyczyłem.
Pożyczyłeś, whatever. Po prostu gile mi wisiały do kolan, tak krótko mówiąc, bo po prostu płakałam. Był taki moment jakby totalnego otwarcia się przed Dawidem i uznałam, że do momentu tej rozmowy, zaraz wam opowiemy, czego dotyczyła, nasz związek gdzieś tam się budował, ale jak czułam gdzieś tam w sobie, w środku, że jeśli nie obnażę swojej przeszłości i tego, co faktycznie się u mnie dzieje przed Dawidem, no to nie będziemy w stanie stworzyć trwałego i fajnego związku, który będzie miał rację bytu. A prawda jest taka, że Dawid nie zdawał sobie sprawy z moich problemów w domu. Wprawdzie, kiedy zaczęliśmy się z Dawidem spotykać, to było kilka miesięcy po śmierci mojego taty i Dawid bezpośrednio nie styknął się już z tym problemem, który miałam w domu. Jednym z wielu. I ja nie czułam też potrzeby uzewnętrzniania się z tym tematem, bo wiecie, jakby podeszłam do tematu, było, minęło, move on, jedziemy dalej. Ale mimo wszystko chciałam wytłumaczyć i powiedzieć Dawidowi, skąd takie niektóre rzeczy się mogą u mnie brać.
Mhm. No to było, nie no, tak sobie wyobraźmy po prostu jakąkolwiek sytuację takiego związku. No, nie jest tak, że w pierwszy dzień mówi się o całym swoim jakby doświadczeniach, całym bagażu życiowym, życiowych doświadczeń. Wydaje mi się, że to po prostu no gdzieś, że tak powiem, po zbliżeniu się tych dwóch osób, takim emocjonalnym zbliżeniu, jakiejś takiej bliskości już emocjonalnej, czy jak to nazwać?
To nie była jeszcze pełna bliskość, żeby nie było...
Tak, no wiedziałem, że właśnie, żeby tego nie, do tego poziomu nie sprowadzić, ale chodzi o tą właśnie taką po prostu bliskość tych dwóch osób pod względem tego, czy poznały już swoje, że tak powiem, nie wiem, rodziny, domy, no to gdzieś tam zaczęliśmy się po prostu poznawać bliżej, spotykać właśnie już, nie wiem, ja byłem u Oliwii, Oliwia była u mnie, no i to było właśnie, ta rozmowa była przed tym wszystkim. Ale jakby to jest, to gdzieś tam było w takie trochę wprowadzenie do tego, takie trochę zaproszenie do, nie wiem, do wnętrza siebie trochę, tak?
Tak.
Jakby
znaczy,
przedstawiłaś mi trochę jakby już
background.
Więcej. Taki background.
Znaczy ja pamiętam, że dla mnie to było strasznie stresujące, ale no stwierdziłam, że...
Znaczy wiem, co mogłaś sobie myśleć. Było od razu...
Znaczy,
co on sobie pomyśli?
Ja ogólnie postrzegałam
do jakiego wora mnie wrzuci?
Dawida jako osobę, która pochodzi z bardzo dobrego i też dobrze pozycjonowanego domu, a my, ani u nas się nie przelewało pod względem finansowym. Był też problem alkoholowy w rodzinie. Tutaj no, bardzo blisko, bo mój tata. I no, myślałam sobie, wiecie, no kurczę, nastolatka, że jestem dużo gorsza od innych, że dlaczego ten chłopak miałby mnie chcieć, że jak przyjedzie do mnie do domu, to nie wiem, będę musiała się wstydzić, że są jakieś brudne ściany albo cokolwiek. No wiecie, to było takie... Teraz w sensie jak o tym myślę, to jest takie... Kurczę.
No i może nie płytkie, żeby nie nazwać, ale takie...
Wtedy to był dla mnie ogromny problem.
To jest normalne, że gdzieś tam młodzi ludzie o takich rzeczach myślą, więc tam chyba nie ma co specjalnie na ten temat dyskutować, że no to są takie rzeczy, które wtedy ma się przed oczami.
Czułam
tak,
obawę odrzucenia właśnie przez takie rzeczy, ale stwierdziłam, że no... Ja wtedy sobie potraktowałam to też jako test dla ciebie i sobie powiedziałam w głowie, że ej, laska, jeśli cię będzie chciał z takim backgroundem, to znaczy, że będzie okej. i że jesteście w stanie zbudować fajny związek. A jeśli nie, to lepiej, że dowiesz się na tym etapie i koleś po prostu będzie materialnym dnem. No ale na szczęście się nie okazałeś dnem.
Znaczy to było takie, no nie wiem, nie zaraz nic ująć trochę. W sensie to, co powiedziałaś, jest takie no prawdziwe, że faktycznie musiałaś gdzieś tam to zweryfikować, czy i w zasadzie odpowiedź byłaby bardzo prosta. Jeśli byłoby w tom, to w tom, a jeśli jest w tom, to okej.
Ale chciałabym rozwinąć, skąd w ogóle mogły się też pojawić takie obawy. Często postrzeganie rodzin jakichś z dysfunkcjami, rodzin, w których ten problem alkoholizmu występuje, często te rodziny są postrzegane przez innych w bardziej negatywny sposób i spotkałam się z tym w życiu od osób, od których bym się nie spodziewała, po prostu w ich kierunku takich rodzin.
No, znaczy kompletnie też mnie to nie dziwi, to co mówisz.
Różnego rodzaju teksty, właśnie takie dość płytkie, bez zapoznania się na przykład z historią i...
To ja powiem od siebie,
i to jest przykre.
Od siebie, że tak powiem Oliwii w trzeciej osobie, że Oliwia to jest osoba z domu, gdzie generalnie wszyscy są wykształceni. No bo to trzeba dodać, Oliwia. Ja też pochodzę ze wsi, gdzie ten problem alkoholowy mnie otaczał. Otaczał gdzieś tam rodziców moich kolegów, znajomych, moich sąsiadów. Także jest to bardzo powszechny problem na wsiach. Całe życie gdzieś tam chodziłem do spożywczego, przez który musiałem przebić się przez chmarę ludzi pod tym sklepem. Wiadomo, co ci ludzie robili. Bynajmniej nie kosztowali sobie pieczywa, czy nie konsumowali lodów, a spożywali alkohol. Spożywali go codziennie, o każdej porze dnia i nocy. Co ja mogę od siebie powiedzieć? No, pod względem takim zupełnie zewnętrznym, ja wiedziałem, co to byli ludzie, jakby pod względem ich przeszłości, ich jakby ścieżki zawodowej. Powiem tak, tej ścieżki zawodowej nie było. Nie było wykształcenia. Ja jakby mówię o cechach póki co, żeby też nie zabrzmiało to w jakiś sposób, że mówię, czy coś jest lepsze, czy inne. Mówię tylko, że to byli ludzie bezrobotni, to byli ludzie, którzy nie mieli też drugiej połówki często, albo jak mieli, no to wiadomo, że te drugie połówki już dawno z nimi nie było, pod tym względem, że się zmyła. Nie było wykształcenia, nie było kariery zawodowej, nie było jakichś większych ambicji z tym związanych. Więc chciałem to powiedzieć. Natomiast Oliwii, rodzice, czy właśnie tata, który miał problem, to była osoba wykształcona, to była osoba z pasją do tego, co robiła. I to trzeba dodać. To była też o tyle śmieszna na przykład sytuacja gdzieś tam, że to była osoba, która na przykład uczyła gdzieś moich
rodziców.
Moich rodziców. Znaczy nie, moich rodziców nie. Moją mamę gdzieś podobno w jakichś tam zastępstwach.
Znaczy, żeby was też zagłębić w temat, mój tata uczył geografii i był dyrektorem w szkole. Czyli no faktycznie osoba...
Osoba generalnie, no w Polsce nauczyciel jest raczej osobą, no tak już ogólnie, no poważaną i jakby no nie stanowi żadnego odłamka społecznego, jakiegoś marginesu. Co więcej, no też dyrektor szkoły jakby, no to jest też warto o tym zaznaczyć, że no to była gdzieś tam osoba, której zależało na rozwoju i siebie i tego, co dookoła. Warto to dodać akurat w tej sytuacji, bo uważam, że jest to też dość sytuacja taka często rzadsza. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Moje jakby postrzeganie alkoholików przez całe życie, jakie mnie otaczało, ale no jestem ze wsi, więc pewnie też mam zaściankowe spojrzenie na to.
Ja też jestem ze wsi.
Tak, ale ja jeszcze z mniejszej 3 razy albo 10 razy. To faktycznie to byli z reguły ludzie gdzieś tam z jednej grupy społecznej, no, których też bezrobocie było pewnie jakimś tam, powiedzmy, impulsem do tego alkoholizmu, a tutaj natomiast nie bezrobocie. Tutaj jakby, znaczy, już nawet nie mówmy jakby, co było powodem, bo tam nie do końca jest to pewnie jasne.
My nie wiemy.
No.
Nasza rodzina nie wie.
O tyle jest to ciekawy przypadek. O tyle jest to inny przypadek od tych, które ja całe życie dostrzegałem, z którymi miałem styczność.
Tata był w ogóle bardzo zamknięty w sobie, nie dzielił się uczuciami i dlatego też często, Dawid, wymagam od ciebie, żebyś ty się dzielił swoimi. Bo przez też niewiedzę spowodowaną właśnie tym, że tata nie rozmawiał, nie mówił, co go trapi, no gdzieś tam wnioskujemy, że po prostu zamknął się w sobie, nie mógł sobie poradzić z jakimiś problemami i pokierowało go to niestety nie w tą stronę. Ale żeby wam gdzieś tam też opisać, ja pamiętam ten problem alkoholizmu u taty od w zasadzie początków mojego życia, jak byłam jeszcze małą dziewczynką. Oczywiście ten problem z roku na rok coraz bardziej narastał. Były lepsze momenty, kiedy tata nie pił, ale były też masakryczne momenty. W szczególności takie apogeum odbywało się, kiedy ja byłam w okresie dojrzewania, kiedy, no wiecie, hormony buzują, nie wiesz, co się dzieje z twoim organizmem i kształtują się twoje jakieś kwestie światopoglądowe, uczysz się siebie, przeżywasz pierwsze miłości. To jest bardzo ciężki okres i wtedy waga różnych problemów często staje się taką wagą, w sensie są to wtedy problemy takiej rangi, że to się w głowie po prostu nie mieści, więc no, najgorszy moment choroby alkoholowej u mojego taty przypadał właśnie na mój okres dojrzewania. Tak jak powiedziałam, tata zmarł jak miałam 16 lat. No to te lata od 14 do 16 roku życia wspominam jako takie najgorsze z najgorszych. No i też, żeby wam nakreślić, tata nie stosował przemocy, w sensie nie bił nas. Przemoc domowa była, ale psychiczna.
Mhm. No, ja myślę, że z taką przemocą dużo ludzi ma jakby problem. Jakąś uważam tam psychiczną, ale znaczy, no, to, że tak powiem, ta fizyczna bardziej chyba jest, że tak powiem...
Fizyczna, tak. Wypadła mi słówko.
Tak, wiesz, jest bardziej... wzbudza jakieś większe obawy i zainteresowanie na przykład wielu ludzi.
Tak, także tata nie stosował na nas przemocy fizycznej, tylko tą przemoc psychiczną. I no, to jest, słuchajcie, tak, jeśli są tutaj osoby, których dotyka ten problem, no to z pewnością jesteście świadomi, że no, ta choroba, jaką jest alkoholizm, nie jest tylko chorobą danej jednostki, tylko chorobą także osób z otoczenia, całej rodziny, ponieważ no, ma to wpływ właśnie na całą rodzinę. Gdzieś tam pamiętam takie przyjemne jakieś momenty z życia z tatą. Pamiętałam w tamtym momencie, pamiętam nadal, ale no te, jednak te wszystkie negatywne aspekty, żyjąc z nim, przysłaniały mi to. I to do tego stopnia, że ja w ostatnim półtora roku jego życia po prostu z nim nie rozmawiałam. A to też za sprawą tego, że no nasza rodzina też starała się z całych sił mu pomóc, przeprowadzać jakieś rozmowy. Moje rodzeństwo było w to zaangażowane, rodzeństwo mojego taty. Tata był na odwyku, bodajże półtora roku przed śmiercią. No i nie pił wtedy chyba przez pół roku po tym odwyku. My z mamą też go odwiedzałyśmy. Po czym pamiętam taki najgorszy koszmar i chyba największe rozczarowanie w moim życiu, jakie miało miejsce, jak wróciłam ze szkoły do domu i zobaczyłam wiszącą kurtkę na wieszaku, a w środku gdzieś tam z kieszeni wystawała taka mała, mówi się na to, bombka z wódką. To był dla mnie taki przełomowy moment, gdzie postanowiłam sobie, że nie odezwę się więcej do tego człowieka, bo po prostu tak nadszarpnął moje zaufanie, że nie mamy już o czym rozmawiać. No i do czasu taty śmierci po prostu starałam się go unikać na wszystkie możliwe sposoby. Nie było wtedy już takich momentów jakichś przestoju, powiedzmy. I w sumie z takich jednych z gorszych sytuacji tego okresu dojrzewania mogę wam powiedzieć jeszcze o jednej. To jest, słuchajcie, tak mocne, że jak sobie o tym pomyślę, to no, może być mi ciężko o tym powiedzieć, ale pojechaliśmy do mojego brata w odwiedziny i na skutek tego, że mój tata przez no bodajże około tydzień przygotowywał się do tego, żeby móc lecieć samolotem i odwiedzić mojego brata, po prostu uaktywniła się u niego epilepsja, czyli padaczka, która była spowodowana tym, że przez jakiś czas nie przyjmował alkoholu we krwi. No i dostał tej epilepsji już tam, u mojego brata. Na skutek tego dostałam swoją pierwszą miesiączkę. Potrzebowałam chwili. W każdym razie no to było dla takiej nastolatki takie, kurczę, jeb, o co chodzi. Uczyli nas, wiecie, tego na wychowaniu do życia w rodzinie, jakkolwiek ona nie wyglądała. Wiedziałam, że kiedyś dostanę miesiączkę, ale kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje z moim organizmem. Byłam strasznie zestresowana i można powiedzieć, że to była chyba jedna z największych życiowych traum, jaką w ogóle przeżyłam w ogóle w całym swoim życiu. Wówczas, później tej miesiączki nie miałam przez kolejne pół roku, bo ona była wywołana nie w sposób naturalny, w sensie taki, że mój organizm już był przygotowany na to, tylko to było spowodowane no, typowo po prostu stresem.
Wybuchem hormonów stresu.
Tak, jakimś takim wybuchem, nie wiem jak to w sumie określić. Ale też nawiązując do takich jeszcze innych historii, no to pamiętam, że też kiedyś tata rzucił taki tekst, który został mi w głowie, że jeśli mama czegoś nie zrobi, no to tata się powiesi. No i tego typu przemoc psychiczną tata na nas stosował. I powiem wam, że teraz jak sobie pomyślę, w sumie będąc już dorosłą osobą, nie wiem jakie sytuacje, znaczy wiem jakie sytuacje musiałyby się wydarzyć w moim życiu, żeby mnie złamały. To musiałaby być chyba tylko i wyłącznie śmierć jakiejś najbliższej mi osoby. Nie wiem, jakieś wszystkie takie inne problemy związane, nie wiem, z pracą i z innymi rzeczami mają dla mnie naprawdę niską rangę. I może przejdźmy teraz do tego, o czym ty, Dawid, mówiłeś, czyli jak na przykład to życie z osobą chorującą na alkoholizm przekłada się na to, jak osoba jest ukształtowana w jakimś dorosłym życiu, jakie podejmuje decyzje, jakie zyskuje cechy. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak syndrom DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Powiem wam szczerze, że ja się dowiedziałam o tym jakieś kilka lat temu, być może 4 lata temu, dlatego że nigdy też nie korzystałam z pomocy psychologa. A to dlatego, że budowałam sobie sama tak silną psychikę w takim czasie i miałam największe wsparcie od mojej mamy. Moja mama jest tak silną kobietą, że no, śmieję się, że dziedziczy się różne rzeczy po rodzicach. Fajnie, że nie odziedziczyłam problemu alkoholowego po tacie, tylko odziedziczyłam wiele cech po mojej mamie. Chociaż jedną główną cechą, którą odziedziczyłam po tacie, jest to, że jestem bardzo spokojna. Tata był z natury spokojny, moja mama jest po prostu
wulkanem energii,
totalnym przeciwieństwem mnie pod tym względem. Dawid pewnie się cieszy, że nie wszystkie cechy odziedziczyłam po mamie, ale myślę, że...
Nie no, ja moją teściową kocham, tak, ale... Jest to, no są jakieś zespół cech, których sobie nie mogę wyobrazić, gdybyś prezentowała, bo pewnie byśmy się częściej kłócili.
Tak.
Ale no to tak z przyjemniejszych rzeczy, bardziej bym powiedział śmiesznych.
To właśnie tam po tej drugiej stronie barykady u nas w domu stała moja mama, która zawsze przekazywała mi najlepsze wzorce. Moja mama jest bardzo pracowitą kobietą, która no, wspierała mnie pod każdym względem w tamtym czasie i dawała mi przez lata obraz niezależnej, silnej kobiety, która poradzi sobie absolutnie w każdej sytuacji i można zawsze na nią liczyć. Wiecie, obojętnie jak to zrobiła, ale jeśli o czymś rozmawiałyśmy, poprosiłam ją o coś albo razem próbowałyśmy znaleźć rozwiązanie jakiejś podbramkowej sytuacji, najczęściej finansowej, to mama, no tutaj skrócę, po prostu ogarniała temat. No i przez lata wychowywałam się właśnie w domu, gdzie z jednej strony tata alkoholik, a z drugiej strony super niezależna, silna kobieta, no, która tak naprawdę jest wzorcem też w moim dorosłym życiu. I myśląc sobie też o tym, jak mama wpłynęła na to, kim stałam się w życiu dorosłym, no to zdecydowanie pokazała mi, że ta niezależność wśród kobiet pod każdym względem jest bardzo, bardzo ważna, ale wydaje mi się, że to jest też ta cecha, którą Dawid bardzo ceni.
Tak, jakby abstrahując też od tego problemu, ale no wychodzi na to, że pewnie ta cecha jest gdzieś trochę cechą nabytą, wypracowaną przez sytuację, którą miałaś w domu. To ta siła faktycznie, ta niezależność, zawsze mi to w Oliwii imponowało, ze względu na to, że ja też nie potrafię funkcjonować z ludźmi, którzy są bardzo niesamodzielni, nie lubię niańczenia, nie lubię...
Braku ambicji?
Dokładnie, bo to się z tym dokładnie wiąże, tego chciałem przejść, że to nie jest, że to jest jakaś moja wygoda, czy jakieś widzimisię. To jest generalnie cecha, którą ja bardzo cenię w ludziach, czyli ambicja i taką upartość. Sam jestem osobą upartą, która gdzieś tam lubi zrealizować wyznaczony sobie cel, albo po prostu te cele sobie gdzieś tam tak szeregowo ustawiać i strzelać do nich jak do kaczek, żeby je po prostu jak najszybciej i jak najlepiej realizować. I myślę, że mógłbym po prostu z osobą, która nie podziela tego punktu widzenia, się najzwyczajniej nie dogadać, albo na dłuższą metę to po prostu by nie wypaliło. Więc akurat w przypadku Livii jest to taka no, bardzo, bardzo widoczna cecha z tego względu, że ona po prostu no, realizuje siebie przede wszystkim, bo ona przez jakieś tam stawiane sobie cele wypełnia jakieś swoje ambicje, które są natury zawodowej, czy też niekoniecznie.
Okej, no opisałeś raczej te pozytywne cechy, ale wracając też do tego tematu DDA, czyli syndrom dorosłych dzieci alkoholików, to jest taki zespół cech przypisywany osobom, które wychowywały się właśnie w rodzinie, gdzie ten alkoholizm występował i bezpośrednio dane osoby dotykał. Nawet przygotowałam sobie taki artykuł, gdzie są wymienione te cechy. No, takie osoby charakteryzuje, zresztą możecie znaleźć też post na naszym Instagramie w tym temacie. Przede wszystkim niskie poczucie własnej wartości, łatwość zaprzeczania, trudności przeżywane w związkach intymnych, przeżywanie rzeczywistości z pozycji ofiary, mylenie miłości z litością, skłonność do widzenia świata w czarno-białych barwach, skłonność do biernego reagowania, umiejętność przetrwania w trudnych sytuacjach, lęk przed odrzucaniem, lęk przed uczuciami, lęk przed utratą kontroli, z drugiej strony też kontrola, perfekcja. Oskarżanie i ten brak zaufania, o którym mówiliśmy. Ale też rodziny dysfunkcyjne, czy właśnie w których występuje ten problem alkoholizmu, no to często osoby, które są też tym dotknięte bezpośrednio, nie chorują na alkoholizm, ale dostają, że tak powiem, rykoszetem, no to często przyjmują różne stanowiska. Albo jest to stanowisko kozła ofiarnego, albo bohatera rodziny, może być też powiernik bądź sojusznik. W ogóle bardzo polecam Wam przeczytać o tym, zagłębić się w te artykuły. Też Wam podrzucimy różne profile na Instagramie, gdzie możecie zgłębić tą wiedzę, ale też różne artykuły. Jeśli ten problem Was dotyka, to to Wam może naprawdę dużo dać, bo ja dopiero po latach, kiedy o tym się dowiedziałam, zdałam sobie sprawę z tego, że ten zespół cech opisywał mnie idealnie. Opisywał mnie idealnie, ale w pewnym momencie mojego życia. Mianowicie było to liceum. Kiedy nie miałam żadnej pewności siebie, wycofałam się z jakiegokolwiek życia towarzyskiego.
Chciałem o tym powiedzieć generalnie, żebym też mógł się odezwać w tym aspekcie, bo też jakby obserwuję Oliwię przez te wszystkie lata, no po prostu jako jej partner, obecnie mąż. No to faktycznie jest to, z mojej perspektywy, to gdyby tak ogólnie zupełnie na chłodno do tego podejść, to ja na przykład widzę totalną przemianę. Totalną przemianę Oliwii jako osoby, która właśnie nie miała pewności siebie, która w pewien sposób nie wierzyła w siebie, bo to jest jakby...
Nie w pewien sposób, w ogóle. Wtedy po prostu to było dno mojego życia.
I to nawet takie aspekty próbowania czegoś nowego, aktywności, mało generalnie było, jeśli mówimy o jakimś tam powiedzmy negatywnym postrzeganiu z mojej strony, no to też jakieś tam odpuszczanie, takie nie wiadomo czemu, rezygnowanie z czegoś, to gdzieś tam było i to były błahostki, to nie były jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, ale gdzieś pojawiło się, że tak powiem, życie już, pojawiło się dorosłe życie, pojawiły się studia, pojawiła się chęć wzięcia sprawy w swoje ręce, jakiś cel zawodowy, cokolwiek, to wtedy, że tak powiem, obudziło się też coś w tobie. Na skutek pewnie trochę też często o tym mówimy, że jakiegoś obcowania wspólnego, ja też trochę innym środowisku jakby żyłem i miałem też inne spojrzenie na parę rzeczy.
Ty wpłynąłeś na mnie tak pozytywnie, że no... Nie wiem, jak w sensie dziękuję Ci każdego dnia, ale chodzi o to, że otaczanie właśnie się takimi ludźmi, którzy są w stanie pociągnąć Was w górę, jest najlepszym, co może Was spotkać w życiu, bo ja uczyłam się w podstawówce zajebiście. Prowadziłam wszystkie apele, przedstawienia, śpiewałam pomimo tego, że nie umiem. Występowałam w jakichś przedstawieniach, byłam naprawdę w
byłaś
szkole.
Byłaś też bardzo wszechstronna, byłaś...
Tańczyłam,
pamiętam, tak, no. Tańczyłaś, śpiewałaś w chórze, grałaś na gitarze, na pianinie trochę.
Tam była cała. Zajebiście grałam. Dobra, bez przesady, grałam nieźle.
No, ale generalnie byłaś bardzo wszechstronna. I
języki obce, z niczym nie
i
miałam
fakt,
trudności.
Gdzieś to tam później tak trochę przegasało. I to jest, tak jak mówisz, spowodowane gdzieś tam sytuacją, najgorszym momentem w twoim życiu. Ale no, chcę też do tych przyjemniejszych rzeczy przejść, że pojawiły się studia i taki jeden wielki test właśnie natury trochę też personalnej, jak poradzić sobie z tym dorosłym życiem. I pamiętam, takim moim zdaniem, takim kluczowym momentem w naszym życiu był wyjazd do Anglii. To był wyjazd, mówię pod kątem takim już zupełnie zawodowym, żeby znaleźć swoje takie małe, wiesz, pole, w którym chcesz być i funkcjonować. To wiem, że tam, przynajmniej tak mi się wydaje, że nastąpiła też twoja jakaś przemiana, kiedy też zrozumiałaś, że nieważne, żeby w życiu robić coś na przykład za jakieś określone pieniądze, bo to ci nie daje szczęścia. Tam zrozumiałaś, że musisz robić to, co lubisz. I ja też jestem, pamiętam, bo po prostu pracowaliśmy w KFC, pojechaliśmy zarobić swoje jakieś pierwsze pieniądze i generalnie cel był bardzo prosty. Zarobić jak największą ilość pieniędzy, bo to nam otworzy drogę do, no nie wiem,
kupno laptopa na
dokładnie,
studia.
No taki był cel, pamiętam, kupno laptopa, nie wiem, lepszy, nowszy telefon, takie bardzo no, przyziemne sprawy, odłożyć sobie parę groszy, w jakąś podróż się udać, bo to też był, to był co prawda pamiętam ostatni nasz na tej liście cel, ale pamiętam, że wróciliśmy z tej pracy, wydaliśmy w moment te pieniądze, bo to naprawdę bardzo szybko się rozeszły, laptop, telefon i w zasadzie tych pieniędzy nie było, pojechaliśmy w jakąś tam właśnie gdzieś na jakąś wycieczkę i tak generalnie to nas chyba trochę kształtowało, przynajmniej na pewno Oliwie w dużej mierze, że
zdałam sobie sprawę z takiego sensu mojego życia i tego, jak chciałabym je przeżyć. I wiedziałam, że nie ma w nim miejsca właśnie na pracę, w której będę spędzać większość swojego życia tak naprawdę, która przyniesie mi jakieś pieniądze, czy duże, czy małe, ale nie przyniesie mi żadnej satysfakcji. To jak takie zamknięcie w klatce.
To jest trochę nawiązanie do naszego podcastu o pieniądzach, że pieniądze są ważne, pieniądze są, dają duże możliwości, można realizować swoje właśnie pasje i tak cele, ale jeśli ty nie masz znalezionych, nie wiem, ukształtowanych tych pasji, tych celów, tych ambicji, to okej, okay. To jakby jest błędne koło i tam te pieniądze, okej, okay, coś tam można cały czas robić, ale jeśli masz sobie pasję, jeśli masz naprawdę bardzo jasny cel życiowy i jakiś powiedzmy obszar, w którym naprawdę się, który uwielbiasz, to zboczysz.
Znaczy Dawid, fajnie to brzmi, ale pytanie brzmi, jak dzieciaki z patologicznej rodziny, które wracają codziennie do domu i widzą nachlanego ojca bądź matkę, jak mają znaleźć sobie cel życiowy i mają myśleć w danym momencie o tym, że chcą robić coś fajnego? To jest największy problem, że wracasz do tego domu.
Oliwia, zacznijmy od tego, że ten problem jakby u ciebie w jakimś stopniu jakby może nie zniknął, ale częściowo zniknął. Chcę tylko to powiedzieć twardo, że twój ojciec umarł i to było też dla ciebie gdzieś tam, oczywiście piętno gdzieś tam zostawione na umyśle, na psychice, charakter, który jest gdzieś tam ukierunkowany przez tą sytuację w domu. Ale u ciebie gdzieś tam ten problem został za tobą, oczywiście ze śladami, ale został za tobą. Pamiętaj, że podczas tego, jak ten problem był w domu, czyli jak twój ojciec żył i tylko codziennie miałaś z nim styczność, to nie było proste i nie zrobiłaś wtedy przełomu w swoim życiu. Takiego mam na myśli, że nagle tutaj, wiesz, odmieniłaś siebie, coś tam.
Nie.
Chyba nie możemy dać recepty takiej czystej ludziom, którzy z tym problemem funkcjonują, znaczy, ale można sobie z tym poradzić, ale myślę, że też wiek. Ty miałeś 14 lat. To jest...
Tak, ale chciałabym mimo wszystko dać takim osobom radę, jak funkcjonować z takim problemem na co dzień. Pamiętam, że moim złotym środkiem, taką receptą było po prostu odcinanie się od problemu i problem dla mnie był tylko i wyłącznie jak wracałam do domu, jak byłam w domu. Wtedy przypominało mi się, okej, pamiętałam o tym cały czas, ale tak realnie żyłam problemem wracając do domu. Ja byłam totalnie od tego odcięta, nikt z moich znajomych nie wiedział, że...
Czyli brzmi jakby receptą na to była ucieczka.
Znaczy ja wypierałam to i uciekałam od tego, chociaż często koledzy ze szkoły, którzy widzieli mojego tatę w niefajnym stanie na wiosce, przypominali mi o tym. I tutaj, żeby Wam to zobrazować, moją ksywką szkolną było Małe Mocne, czyli nazwa piwa, które pił mój tata w dużych ilościach. Tata pił nie tylko piwa, ale też mocniejsze alkohole, najtańsze alkohole. I wyobraźcie sobie, co jakby takie dziecko ma na to odpowiedzieć. Moją receptą było też wycofywanie się, nie wdawanie się w pyskówki. Zresztą mama mi zawsze mówiła, dziecko, jesteś mądrzejsze od tych debili, będą cię przezywać i tak dalej, i tak dalej. Było to bardzo bolesne, ale miałam w sobie tyle siły, że nigdy nie pokazałam im, że mnie to ruszyło. Nigdy się nie popłakałam na forum, chociaż może jakbym to zrobiła, albo może jakbym ich zaatakowała i powiedziała zamknij mordę, może by to w jakiś sposób poskutkowało, nie wiem. Ale wiem, jak to się przełożyło też na takie moje funkcjonowanie. Po pierwsze, przez takie zachowania ja też później w liceum, w okresie dojrzewania, byłam wycofana, bo się wycofywałam w szkole. Mhm. Zawsze z szeregu się wycofywałam, przez to, żeby nie wdawać się właśnie w jakieś pyskówki i tak dalej, i tak dalej. A może jakbym była bardziej konfliktowa, to może miałoby to inne przełożenie, ale nauczyłam się po latach jednej rzeczy, w zasadzie przez lata nauczyłam się jednej rzeczy, która bardzo mi pomaga w dorosłym życiu. Wyrobiłam sobie inteligencję emocjonalną i widzę to na każdym kroku. Podchodzę bardzo empatycznie do wszystkich ludzi. Bardzo ważę swoje słowa, bo wiem, jak słowa, patrząc na moim przykładzie, mogą być bolesne w stosunku do drugiego człowieka. W szczególności, jeśli ktoś wypowiada coś bezmyślnie, jeśli ktoś chce kogoś obrazić. No ale dlatego też na przykład stałam się bardzo odporna na hejt w internecie. I mówiąc, że hejt w internecie mnie rusza, serio mnie nie rusza. Jeśli chcecie napisać mi coś obraźliwego, to śmiało. Uważam, że nie będzie to bardziej obraźliwe i smutne dla mnie niż nazywanie mnie nazwą piwa, które popijał mój tata. Więc go ahead, powodzenia. Ale jeszcze tak myśląc o tym, gdzie możecie szukać pomocy, ja miałam ogromną pomoc od mojej mamy, która była wówczas moją najlepszą przyjaciółką i jest nadal. Mogłam jej się zwierzyć ze wszystkiego, dlatego jej dziękuję, że zawsze była opoką dla mnie, byłyśmy w dwie po prostu niezniszczalne i gdzieś tam otoczone takim murem, ale właśnie mur to jest dobre określenie. Ja budowałam wokół siebie też mur, nie dopuszczałam wielu osób. Dopuściłam raz jedną koleżankę, przyjaciółkę w liceum, no ale okazało się, że koleżanka opowiadała tylko i wyłącznie o swoich problemach i w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że nie dość, że mam swoje problemy w domu, to jeszcze mam jej problemy, to jest to dla mnie już tak toksyczne, że po prostu moja psychika tego nie dźwignie i w tamtym momencie po raz pierwszy udało mi się odciąć od toksycznej osoby w swoim życiu. Uważam, że to też był krok milowy w takim moim funkcjonowaniu i krok do lepszego poruszania się w dorosłym życiu i nawiązywania relacji. Także jeszcze kontynuując ten temat DDA, czyli tych cech, te cechy nie muszą Was wcale określać. Mnie w pewnym stopniu te cechy określały. Nawet powiedziałabym w dużej mierze, w pewnym okresie mojego życia. Ale dzięki jakiejś intuicji i silnej woli i psychice, którą też sobie wyrobiłam przez lata, wiadomo, każdy z nas jest inną jednostką, byłam w stanie tych cech w większości się wyzbyć właśnie przez te szczere rozmowy już tutaj z Dawidem i dzięki temu mogę teraz funkcjonować normalnie, jestem pewna siebie, mam spore, jeszcze większe aspiracje i przekształciłam tę całą sytuację w taki sposób, że uważam, że wyciągnęłam z tego bardzo dużo pozytywnych rzeczy, wręcz dużo więcej pozytywnych cech zostało we mnie niż tych negatywnych.
Ja tylko dodam od siebie też, że to też zabrzmi może trochę głupio, ale ja uważam, że super, że Oliwia jest osobą, która najzwyczajniej funkcjonuje jak każda inna. W sensie chcę powiedzieć o tym, że nie jesteś, nie idzie tego po tobie w ogóle rozpoznać, że jesteś po takich przejściach. Mhm. Zmierzam do tego, że są ludzie, którzy często robią z siebie męczenników, którzy gdzieś tam...
To są właśnie te role, o których czytałam, że rola kozła ofiarnego.
Chcę też powiedzieć jedną ważną rzecz, że Oliwia na przykład jest już długo w internecie, nie wiem, z 7 lat chyba, jeśli dobrze liczę. Także jest osobą gdzieś tam pod jakimś względem publiczną. I chyba jest to pierwszy raz takie dość duże
uzewnętrznienie.
Nie powiem, że tego chyba nigdy nie powiedziałaś na forum, ale powiedziałaś, ale chyba nie. Nie?
Być może gdzieś się to przewinęło. No,
nawet nie wiem, czy w jakimś podcaście nie było o tym. Ale być może się mylę. W każdym razie to też jakby z mojego punktu widzenia jest dość duży po prostu plus, żeby nie być takim masochistą, nie szukać litości, nie szukać takich niepotrzebnego zainteresowania tym faktem, tylko Oliwia dzisiaj przedstawiła swoje doświadczenia też przez pryzmat tego, jaka to była dla niej, jakie to było dla niej doświadczenie i jaką lekcję z tego wyjęła, więc warto takimi sytuacjami się dzielić, ale nie dlatego, żeby zdobyć zainteresowanie, ale dlatego, żeby to miało jakąś dawkę wskazówek, rozwiązań, sugestii.
Tak jest cel tego podcastu. Nigdy nie chciałam też swojego kanału na YouTubie, który jest de facto o tematyce modowej, budować na jakiejś ludzkiej tragedii, bo ja z perspektywy czasu, okej, jest to ludzka tragedia, ale wcale aż tak do końca tego nie postrzegam, więc w sumie fajnie, że o tym powiedziałeś. Jeszcze tak sobie myślę, gdzie możecie szukać pomocy, bo jak Wam wspomniałam, opoką była moja mama. Szukajcie pomocy u psychologa.
To była, moim zdaniem to jest rzadka sytuacja,
szukajcie pomocy u... Szukajcie przyjaciół, kogoś z rodziny, rodzeństwa starszego. Ktoś, kto może Wam pomóc, kto będzie służył choćby dobrym słowem.
Kolega, znajomy, ale który Was wysłucha i po prostu spróbuje się w Waszej sytuacji postawić, zrozumieć Was. Znaczy wypłakanie w ramię też jest spoko, bo to jest zawsze potrzebne i zawsze jest to mile widziane. Ale otaczajcie się ludźmi, którzy naprawdę mają względem Was dobre intencje.
Dokładnie. Jeszcze tak w sumie zmierzając ku końcowi, jeśli w Waszym otoczeniu nie ma osoby, do której czujecie, że moglibyście się zwrócić, pamiętajcie, że też są telefony zaufania i my zostawiamy Wam na naszym podcastowym koncie na Instagramie właśnie wrzutkę takich miejsc, gdzie możecie uzyskać pomoc, ale pamiętajcie, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby się nie załamywać, tylko cisnąć dalej i pamiętajcie, że to Wy decydujecie o tym, kim będziecie, co będziecie robić, do czego dążycie i wcale Wasza przeszłość, pomimo tego, że na pewno będzie miała wpływ na Wasze dorosłe życie, nie ma innej opcji i dzieciństwo, gdzie byliście małymi bobo, przez podstawówkę i te nastoletnie lata, wszystko ma przełożenie na przyszłość, ale to Wy tą swoją przyszłość możecie ukształtować i tak naprawdę jesteście kowalami swojego losu. Wcale takie smutne, przykre, patologiczne sytuacje no nie muszą Was określać. Jeszcze tak zmierzając już do końca.
Czwarty raz zmierzasz do końca. Ale no, wygadaj się dobrze.
Tak. Jeszcze mam jeden apel. Nie wstydźcie się nigdy swojego pochodzenia. Bo
czekałem na to trochę, przyznam.
Właśnie to Wasze pochodzenie, to skąd pochodzicie, jakie macie doświadczenie, co Was spotkało w życiu, jaka jest Wasza historia. Pamiętajcie, że to wszystko, każda jedna sytuacja kształtuje Was w życiu, to ona Was ukształtowała i no, dzięki temu staliście się takimi ludźmi, jakimi jesteście. I jeśli trafiacie w swoim życiu na kogoś wartościowego, to ta osoba to zaakceptuje. Co więcej, przybije piątkę, przyklaśnie i powie super, że jesteście i super, że jesteście tacy, dokładnie jacy jesteście.
Blizny i tatuaże są też Waszymi nieodzownymi elementami.
I jeszcze tak sobie myślę, że wiecie, no teraz już patrząc z perspektywy czasu, u mnie ta cała sytuacja została zakończona śmiercią mojego taty. Niestety, uwierzcie mi, wolałabym, żeby ten scenariusz wyglądał zupełnie inaczej. Ale pomimo tego, obojętnie jak gówniana by nie była sytuacja, to postarajcie znaleźć jakąś iskierkę, światełko, wyciągnąć z tego cokolwiek pozytywnego albo przełożyć tą gównianą sytuację na coś pozytywnego. Dla mnie może to będzie okropne i pomyślicie sobie, że jestem strasznym, zimnym człowiekiem, nieuczuciowym, ale dla mnie, tak sobie myśląc o moich odczuciach wobec śmierci mojego taty, pierwszym odczuciem nie był smutek, tylko była to ulga, więc myślę, że to może dać Wam też jakieś takie jakby...
Informacje, jak się czułaś.
Informacje, dokładnie. Jak ciężka to musiała być sytuacja, że człowiek w tak smutnym, cholernie smutnym momencie czuję ulgę, towarzyszy mu uczucie ulgi i powiem Wam, że ja po półtora roku od śmierci taty jakby zamiotłam sprawę pod dywan, ja nie płakałam, ja nie stałam się może zimna, ale jakoś tak po prostu move on, ruszyłam do przodu, żyłam swoim życiem i zaczęłam sobie je jakoś tam układać, ale cały czas towarzyszyła mi, pomimo tak, że zostało to zamiecione pod dywan, to nie zostało nigdy rozwiązane. Ja dopiero, to jest może jakaś abstrakcyjna sytuacja, ale po półtora roku miałam sen, o którym zresztą wczoraj Dawidowi mówiłam. sen,
mówiłaś mi już o nim kilka razy,
w którym przyśnił mi się mój tata, no mówię, to chyba było po półtora roku, ale przyśniły mi się same dobre momenty. Nie wiem, czy to było jakieś, kurde, objawienie, czy jakiś dar od losu, nie wiem, ale bardzo dziękuję za to, bo dzięki temu zdarzeniu zrozumiałam tak naprawdę i tak naprawdę, nie wiem jak mam to przekazać, ale naprawdę wtedy zrozumiałam, że tata nie robił tego, żeby nam udupić życie, bo był złym człowiekiem, tylko mój tata był chory. To jest, słuchajcie, choroba. To nie świadczy o tym, czy człowiek jest zły, czy dobry, tylko to jest choroba i takiej osobie trzeba postarać się pomóc. Dlatego jeśli czujecie, że macie możliwość pomocy, nasza rodzina starała się pomóc, to zróbcie to i nie róbcie sobie też tego, że zostawiacie pewne tematy niedokończone, niezamknięte. Po tej śmierci taty ja czułam, że ten temat jest jakiś taki niedokończony, że okej, niby zamknięty rozdział, śmierć, bardzo zamknięty rozdział, ale mimo to nie towarzyszyło mi takie uczucie, że jakiegoś oczyszczenia, wręcz przeciwnie, a dopiero po tym, jak się takiej osobie wybaczy, wiem, że musi minąć czas, wybaczy i zrozumie, że to naprawdę jest choroba, to pomaga ruszyć, odciąć się i właśnie zacząć budować swoje życie na własnych zasadach. Dobra, to chyba w sumie tyle, co miałam do powiedzenia w tym odcinku. Nie wiem w sumie, co mam wam powiedzieć na koniec, bo wszystko
wybrzmiało. Ja myślę, że już zrobiłaś 5 takich bisów, że tak powiem, i cały czas dokładałaś różne bardzo wartościowe informacje.
Chcę też, żebyście wiedzieli, że... Tak, ale chcę też, żebyście wiedzieli, że jeśli zmagacie się z takimi problemami albo wiecie, że ktoś się zmaga, to nie odwracajcie głowy. Nie odwracajcie głowy, tylko w sensie w drugą stronę. Odwróćcie głowę w kierunku osoby, którą dotyka ten problem alkoholizmu, bezpośrednio lub pośrednio. I my też z Dawidem dla Was jesteśmy na naszym profilu, jeśli chcielibyście pogadać, jeśli chcecie podzielić się ze mną, z nami Waszą historią, chcecie o coś zapytać, szukacie wsparcia, to pamiętajcie, że jesteśmy. I no, jeszcze tak reasumując ostatecznie, cieszę się, że znalazłam taką przestrzeń w internecie, właśnie tą podcastową, że mogłam się tym podzielić, bo myślę, że to też jakieś takie bariery między nami. Mówię tutaj o nas i o Was, czyli widzach. Chcemy być dla Was fajnymi kumplami, a zawsze no, takie pogadanie jak przyjaciel do przyjaciela bardzo pomaga.
Tak. Ja się obawiałem trochę tego podcastu, bo jednak jest duża dawka emocji, nie tyle, że negatywnych, ale takich no, stresujących, no nie, no negatywnych, no trzeba trochę przyznać, że trochę też negatywnych. To są tematy takie, które wzbudzają negatywne trochę emocje, takie smutne, przykre, o, może to brzmi lepiej niż negatywne. Ale no, miejmy nadzieję, że to też w jakimś stopniu niektórym otworzy drogę do lepszego życia nawet, bym powiedział, bo może. Przykład, jeszcze tylko ja dodam też może od siebie, że dla mnie to też było takie dość duże zderzenie. Jeszcze raz powtarzam, problemy alkoholizmu i tak dalej są nie tylko w domach, w których jest problem bezrobocia czy fatalnej sytuacji finansowej, ale po prostu, no, po prostu jest w szczęśliwych rodzinach i gdzie niczego nie brakuje, opowiem tak.
Wszędzie
dla mnie to było
problemy.
nowe zderzenie i tak po prostu zostawię 3 kropki i...
Znaczy każda rodzina ma problemy. Ja naprawdę życzyłabym sobie, żeby takie problemy nie były zamiatane pod dywan, tylko żeby mówiło się o nich głośno. Bardzo się cieszę, że teraz coraz więcej mówi się o mental health, że ludzie stają się bardziej tacy otwarci i prawdomówni w internecie. Dlatego też poczułam taki bodziec podzielenia się z Wami z tym. Mam nadzieję, że dobrze to odbierzecie.
Tak, życzymy miłego poranka, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Zależy kto o jakiej porze słucha.
Dokładnie.
I zostawiamy Was z powiedzmy przyjemnym vibe'em.
Dokładnie. Trzymajcie się ciepło, cześć.
Pa.